Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzy lata po katastrofalnym trzęsieniu ziemi Haiti wciąż czeka na pomoc. Do tego kraju trafiło zaledwie 10% zadeklarowanego przez wspólnotę międzynarodową wsparcia. Będziemy mówić o projektach realizowanych na tej wyspie dzięki Polakom oraz pomocy kościelnej dla ofiar wojen toczących się w różnych zakątkach świata. W rozważaniu do niedzielnej Ewangelii ksiądz Krzysztof Syrek postawi pytanie o obecność Chrystusa w chrześcijaninie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zaczynamy od watykańskich aktualności.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął księcia Monako Alberta II i jego małżonkę Charlene. Książęca para spotkała się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Dzisiejsza wizyta, jak to określa oficjalna strona księstwa Monako, wpisuje się w długą tradycję bliskich i pełnych zaufania relacji ze stolicą apostolską. Książę Albert był gościem Benedykta XVI już dwukrotnie wcześniej, w 2005 roku po inauguracji pontyfikatu oraz w 2009.
W komunikacie wydanym po audiencji poinformowano, że rozmowy dotyczyły znaczącego wkładu Kościoła katolickiego w życie społeczne Monako oraz spraw międzynarodowych. W szczególności wymieniono integralny rozwój narodów oraz ochronę zasobów naturalnych i środowiska.
Dla sądownictwa w Watykanie ubiegły rok był szczególnie absorbujący, przyznał na inauguracji Roku Sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego zastępca prokuratora. Pier Francesco Grossi wspomniał znane sprawy karne i rozgłos medialny, jaki wywołały przestępstwa popełnione na terenie Państwa Watykańskiego, ale mające skutki również poza nim. Mówił też o dwóch wydanych przez Trybunał wyrokach karnych. Były to wszystko wyraźne aluzje do sprawy kradzieży z Watykanu zastrzeżonych dokumentów. Na inauguracji byli zresztą obecni adwokaci skazanych w sprawie WatiLeaks.
Ogółem Trybunał prowadził w zeszłym roku 807 spraw cywilnych i 163 karne. To ogromna ilość jak na najmniejsze państwo świata o znikomej liczbie mieszkańców, ale oczywiście mają one na ogół charakter międzynarodowy wiążący się z ogromnym przepływem ludzi przez Watykan. Gości ich tu rocznie od 18 do 20 milionów, przypomniał zastępca prokuratora. W sprawozdaniu podjął też sprawę konieczności dostosowania ustawodawstwa Watykanu do prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto dziękował watykańskiej żandarmerii za jej przykładne, skuteczne i dyskretne działanie, zwłaszcza w funkcji policji sądowej.
Inaugurację Roku Sądowego w Watykanie poprzedziła msza, której przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. W homilii wskazał on pracownikom wymiaru sprawiedliwości na świętego Jana Chrzciciela jako przykład pokornej służby prawdzie.
Trzy lata po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w tymczasowych obozach na Haiti pozostaje ciągle 400 tysięcy osób. Alarmują niosące tam pomoc organizacje. Od czasu tej tragedii sytuacja ludzi w obozach nie uległa żadnej poprawie. Problemem jest zarządzanie krajem. Dotąd udało się usunąć tylko około 5% zalegających na wyspie gruzów. Z obiecanego przez społeczność międzynarodową wsparcia wypłacono niespełna 10%. Na wyspie brakuje żywności, nierozwiązany pozostaje problem zachorowań na cholerę. Kolejne klęski żywiołowe powodują dalsze szkody.
Polacy na pomoc Haiti zebrali ponad 13 milionów złotych. Z tych funduszy Caritas Polska realizuje w tym kraju 6 projektów. Mówią ksiądz Marian Subocz i Marta Titaniec z Caritas Polska.
Natychmiast była reakcja ze strony Caritas w Polsce i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do wszystkich księży biskupów o zorganizowanie zbiórki na pomoc Haitańczykom. W sumie 13 prawie milionów złotych zostało zebrane. Jedna z współpracownic udała się na Haiti, ponieważ tam zebrała się specjalna taka grupa robocza, aby ocenić sytuację i podzielić między sobą pracę.
Byłam tam dwa razy, zaraz po trzęsieniu ziemi w 2010 roku i rok temu w styczniu 2012 roku. I miałam takie wrażenie, że za tym drugim razem było chyba gorzej niż za pierwszym. Za pierwszym jeszcze te ruiny były świeże, same gruzy dookoła, nic się nie działo. A dwa lata później, kiedy spodziewałam się, że kraj będzie się odbudowywał, to już było wystarczająco dużo czasu, żeby przedsięwziąć pewne działania. Okazało się, że wiele z tych ruin jest jak było. To, co się może zmieniło, to to, że ludzie zaczęli mówić. Zaraz po tragedii to był szok, to było zasklepienie się w sobie, to był płacz moich rozmówców, przerażone oczy. A rok temu już w jakimś sensie było to podsumowywanie strat. Jak mówili, to jakby zaczynali, że u mnie w rodzinie zginęło tyle osób. Wymieniali, kto kim był dla kogo. U mnie w rodzinie tyle. Więc myślę, że to jest też dobry znak, że mówią o tym. To jest tragedia, która nie miała na Haiti sobie równych. I to jest też tak, że Haitańczycy mierzą czas do tragedii i po tragedii. Też już wiedzą, że coś takiego się może wydarzyć. A ten kraj jest narażony rzeczywiście na tego typu tragedie.
My jako Caritas w Polsce skontaktowaliśmy również się z anuncjaturą, z nuncjuszem, żeby dobrze ocenić sytuację. Chodziło nam, żebyśmy się zaangażowali w te dzieła, które są najbardziej konieczne. Postanowiliśmy, że będziemy odbudowywać szkoły. I tak odbudowujemy szkoły w kompleksie edukacyjnym sióstr salezjanek. Można powiedzieć, że ta szkoła już jest gotowa. Otrzymaliśmy już informację, że 1288 uczniów rozpoczęło już tam swoją edukację i dla nas jest to coś wspaniałego, wspaniała informacja. Następnie to jest odbudowa centrum formacyjnego dla kobiet należącego do zgromadzenia tamtejszej kongregacji. To jest projekt, który dotyczy centrum formacji dziewcząt, prowadzone przez to zgromadzenie i została przekazana kwota 211 tysięcy euro. Ten projekt jest jeszcze w trakcie realizowania. Drugi projekt to jest odbudowa szkoły podstawowej, również prowadzone przez Zgromadzenie Haitańskie. Ten projekt również jest w trakcie realizowania. Na ten projekt przeznaczono kwotę 47 tysięcy dolarów. Natomiast czwarty projekt to razem z Caritas Austria odbudowujemy domy. My jako Caritas Polska budujemy 50 domów w Marne Abatu. Na ten projekt przeznaczono 550 tysięcy euro. Ponieważ zostało zniszczone również seminarium i dlatego też zdecydowaliśmy się pomóc seminarium w Port-au-Prince, na ten cel Caritas w Polsce przeznaczyła 750 tysięcy euro. I ostatni, szósty nasz projekt to jest budowa szkoły diecezjalnej imieniem Jana Pawła II w Jacmel. Ten projekt jest przeznaczony dla 330 uczniów z tej diecezji i kwota 848 tysięcy dolarów. Dlaczego edukacja? Dlatego, że tam jest ogromny analfabetyzm i stąd też uważaliśmy, że jeżeli w kraju jest 70% analfabetów, to najlepszą pomocą będzie kształcenie społeczeństwa, ponieważ oni będą w stanie pomóc w kraju. 75% nauczycieli nie ma odpowiedniego wykształcenia. Około 90% szkół haitańskich to są bardzo małe placówki. Tam poziom nauczania jest również bardzo niski. Chodzi o to, żeby tylko czasem opłacić czesne, aby utrzymać nauczyciela i zjeść posiłek, bo to jest kwestia też żywności, wielki problem na Haiti.
Jeśli chodzi o przyszłość, właśnie to jest tak, że dzisiaj ta tragedia już nie wzbudza emocji, bo po niej już było kilka tragedii w różnych częściach świata i myślę, że obowiązkiem naszym jest pamiętać. Właśnie pamiętać. Pamiętać poprzez formę wsparcia, poprzez inwestowanie w tamtym kraju, poprzez wsparcie finansowe i wsparcie duchowe. Chcemy kontynuować wsparcie w edukację. Widzimy jako Caritas, że niezależnie od tego, od rodzaju konfliktu czy kataklizmu, to ci najsłabsi, czyli dzieci, są najbardziej poszkodowane, bo są najbardziej bezbronne. Będziemy kontynuować odbudowanie szkół na Haiti.
Bez pracy kościelnych organizacji charytatywnych tysiące ludzi na całym świecie nie otrzymałoby należytego wsparcia. Niosą one pomoc nie tylko ofiarom klęsk żywiołowych, tak jak to miało miejsce na Haiti, ale także ludziom cierpiącym na skutek konfliktów i wojen. W ubiegłym roku ogromna pomoc trafiła do Syryjczyków. Wspierano też ludność Sudanu i Demokratycznej Republiki Konga.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2012 roku przekazało 2 miliony złotych na pomoc w związku z kryzysem panującym w regionach wojennych. Ponad dwukrotnie więcej pomocy niż w poprzednim roku. Choć głównym zadaniem pomocy Kościołowi w Potrzebie jest wspieranie duszpasterstwa i edukacji na całym świecie, stowarzyszenie przekazuje również pomoc bezpośrednio do potrzebujących, niezależnie od ich pochodzenia oraz przekonań religijnych. Największym punktem zapalnym w minionym roku był kryzys w Syrii. Wiosną 2012 roku pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało wsparcie dla uchodźców w Syrii, a później również pomoc dotarła do nich w krajach sąsiadujących z Syrią, Jordanii i Turcji, gdzie uciekło wiele tysięcy Syryjczyków. Wsparciem objęto również tych uchodźców z Iraku, którzy przed kilkoma laty otrzymali schronienie w Syrii, a teraz znaleźli się w jeszcze większym zagrożeniu. Dlatego też wielu z nich uciekło do Libanu, gdzie siostry dobrego pasterza udzielają im pomocy, tak jak wcześniej robiły to w północnym Iraku. Kolejnym obszarem nadzwyczajnej pomocy było wsparcie dla uchodźców z północnego Sudanu, którzy wrócili do ojczyzny po uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy. Najmłodszy kraj świata, głównie zamieszkały przez chrześcijan i wyznawców tradycyjnych religii, zaczyna od zera. Chrześcijanie, którzy zostali na północy w Sudanie, żyją jako mniejszość w państwie zdominowanym przez islam. Tysiące chrześcijan już przeniosło się na południe, a wielu innych prawdopodobnie pójdzie wkrótce w ich ślady. W 2012 roku doszło do wielu gwałtownych starć w przygranicznych regionach. Obecnie sytuacja się nieco uspokoiła, ale napięcia pozostają. Ludzie są zastraszeni przez terror. Szacunkowe dane mówią o tym, że zginęło 2 miliony Sudańczyków, a 4 miliony, których nie udało się doprowadzić do arabizacji i islamizacji, wypędzono z Sudanu. Innym regionem, w którym ludność doświadczyła niewyobrażalnego cierpienia, był tak zwany region Kivu, leżący na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Tutaj również pomoc Kościołowi w Potrzebie pomogła tysiącom uchodźców, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć i zostali bez dachu nad głową. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Grzyb z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Okruchy Ewangelii. Syn umiłowany. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
Jako człowiek wierzący wiem, że nie jest to ślepy los, czy zrządzenie gwiazd, lub magia liczb, lecz działanie Bożej opatrzności. W obecnym roku wiary Objawienie Pańskie, 6 stycznia, przypadało w niedzielę. Następująca po tej uroczystości niedziela Chrztu Pańskiego przypomina, że chrzest jest bramą wszystkich sakramentów, a obecność chrześcijan w świecie jest zaczynem, który uświęca cały świat. Myślę, że obchodzone w tym roku te dwie epifanie są dla nas znakiem Bożej opatrzności i podkreślają rangę niedzieli jako dnia świętego. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini przypomina, że świętowanie niedzieli nie jest tylko obowiązkiem, lecz również przywilejem uświęcenia. Bóg, objawiając się w osobie Jezusa Chrystusa, zaprasza człowieka do współpracy w dziele stworzenia. Słowa świętego Piotra w domu Korneliusza są dziś dla nas zachętą. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z Nim. Słowa, które Piotr mówi o Jezusie, dotyczą każdego z nas. Musimy iść przez życie dobrze czyniąc. To jest powołanie chrześcijanina. Dlatego każda niedziela jest dla chrześcijanina okazją do refleksji nad swymi czynami. Wymowa pokłonu mędrców, w których Kościół widzi ludy pogańskie, jak i chrzest Jezusa w Jordanie, to zaproszenie człowieka do wspólnoty z Bogiem. To właśnie przez chrzest człowiek staje się kimś wyjątkowym pośród stworzeń. Katechizm Kościoła katolickiego poucza nas. Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Powinien on wejść w tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, wstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i ducha, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca. To wielka prawda naszej wiary. Miłość Boga do każdego człowieka upodabnia nas do Jezusa. Niedzielna liturgia jest okazją do korekty naszego życia, tak aby było ono życiem dziecka Bożego. Jest dniem, w którym rozpoczynający się tydzień mam sensownie poukładać z szczególnym uwzględnieniem wieczności. To również manifestacja wiary i świadectwo wobec bliźnich. Nasza obecność na niedzielnej mszy świętej to czas, w którym, tak jak nad Jordanem, otwiera się niebo. Święty Bazylii uczył, że niedziela jest znakiem tego jedynego dnia, który nastąpi po obecnym czasie, dnia trwającego bez końca. Jest nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego. Podczas kolędy trafiłem do rodziny, której mama pracowała w hipermarkecie naprzeciw kościoła. Zwróciła się do mnie z prośbą, aby na kazaniu proboszcz przekazał wiernym, by po mszy niedzielnej nie chodzili całymi rodzinami do sklepu. Ona również chciałaby w niedzielę spędzać czas ze swoją rodziną. Mówiła ta matka, że zrozumiałaby obowiązek pracy w niedzielę, gdyby ci ludzie rzeczywiście kupowali produkty potrzebne do życia. Jak sama to określiła, kupują badziewie. Optymista powiedziałby, że to i tak dobrze, bo idą po mszy świętej, a wielu chodzi na zakupy zamiast na mszę świętą. Mnie zadziwia ta sytuacja w katolickiej Polsce. W laickiej Francji i zmaterializowanych Niemczech sklepy są zamknięte w niedzielę. W odnowionej Polsce od początku lansowany jest kult weekendu. Nawet w religijnych mediach można usłyszeć spikera, który w piątkowe popołudnie cieszy się z początku weekendu lub w niedzielę biadoli, że to już koniec weekendu. Nie tylko w telefonach, komputerach, ale również w kalendarzach drukowanych przez pobożne zakony można zobaczyć, że tydzień zaczyna się od poniedziałku, a nie po chrześcijańsku od niedzieli. Od pierwszego dnia tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Błogosławiony Jan Paweł II przestrzegał, że we współczesnym świecie obok ewangelizacji istnieją potężne siły antyewangelizacji. To, co dokonało się w nas na Chrzcie Świętym, wymaga ciągłego dopełnienia w codzienności naszego życia. Gdy przyjmowaliśmy chrzest, to nie tylko zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego, ale też staliśmy się dziećmi Bożymi. Gdy rodzice i chrzestni wyznali wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, to i nad nami rozległ się głos, który nadał nam jedyne i niepowtarzalne imię Dziecka Bożego. W niedzielę Chrztu Pańskiego warto na nowo spojrzeć na swoje życie i postawić pytanie o obecność Chrystusa w chrześcijaninie. Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Krzysztof Syrek-Pallotyn. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.